Sportowa Arena.
Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 21. W kalendarzu mamy wtorek, 18 dzień kwietnia, a na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji Sportowa Arena. Program realizuje Rafał Polacki. Kłaniają się Państwu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj będzie o białej, pięknej broni, ale oczywiście głównie o florecie, bo znakomite florecistki są z nami. Najwyżej obecnie klasyfikowana w światowym rankingu zawodniczka z DZM Poznań Julia Walczyk-Klimaszyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także ta, która już poznała smak olimpijskiej planszy, czyli Martyna Patrycja Anastazja Jelińska, AZS AWF Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I znakomici fechmistrzowie, trenerzy polskiej reprezentacji. Tomasz Ciepły, witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
No i człowiek guru florytowych zmagań, Paweł Kantorski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
No i spotykamy się, bo mieliśmy to zdecydowanie wcześniej zaplanowane. 22, 23 dzień kwietnia.
Nawet 21 jeszcze.
A nawet 21, ale to tam odprawy techniczne pewnie i tak dalej, i tak dalej. No i miał być zawody Pucharu Świata na Poznańskim Orasku w hali uniwersyteckiej. Grzegorz, pilotowałeś ten temat, więc ja się teraz nie wtrącam.
Nie, to w skrócie oczywiście najpierw była decyzja, że te zawody się jednak odbędą, że pod specjalnym rygorem ewentualnie Rosjanie mogą wystartować, podpisując takie deklaracje antywojenne, mówiąc już wprost. Na drugi dzień Federacja Międzynarodowa się z tego wycofała. No i decyzja Polskiego Związku Szermierczego i innych organizatorów jest taka, że ten Puchar Świata został odwołany. No i niestety, ale takie pierwsze pytanie, które ciśnie się na usta wobec tej całej otoczki, no jest dosyć niewygodne, bo może nawet dziewczyn najpierw zapytam, zawodniczek. Z jednej strony nie wiecie, czy się przygotowywać. Później przygotowujemy się do tego Pucharu Świata. Za chwilę nie przygotowujemy się do tego Pucharu Świata. No powiem tak, wybicie z rytmu to jest chyba najbardziej delikatne określenie na to, co się wydarzyło. Julia Walczyk.
Tak, znaczy wydaje mi się, że ostatnie doświadczenia związane z pandemią nauczyły nas pracować na takim stand-by'u, gdzie nie wiadomo, co się wydarzy, czy odbędą się zawody, czy nie, więc myślę, że wykorzystałyśmy w tym momencie te nasze doświadczenia i to, czego się nauczyłyśmy i dałyśmy radę przeprowadzić treningi na najwyższym poziomie, ale no, trzeba się zgodzić z tym, że nie jest to komfortowa sytuacja.
Martyna?
No, uważam, że to jest bardzo nieprofesjonalne ze względu tam organizatorów, znaczy z FIE, bo jesteśmy trochę stratne, nie tylko zawodniczki z Rosji, ale te wszystkie inne kraje pozostałe też niestety na tym tracą. No jest nam przykro, ale tak jak Julia tutaj mówiła, jesteśmy przygotowane też na takie sytuacje.
A z takiej trenerskiej perspektywy i trochę też organizacyjnej, bo wiem, że zawsze było ogromne zaangażowanie organizatorów tego zawodu Pucharu Świata w stolicy Wielkopolski. Pamiętamy fantastyczne zawody choćby przed rokiem w hali na Morasku, a tymczasem trzeba było to wszystko wywrócić. Jak wy na to i sportowo, i organizacyjnie spoglądacie, panowie? Tomek Ciepły.
Znaczy ja bardzo żałuję, że tych zawodów nie ma w Poznaniu. W ubiegłym roku dziewczyny zajęły trzecie miejsce. Widać, że tu ściany pomagały dziewczynom. Bardzo dobrze walczyły. Myślałem, że w tym roku również będziemy bardzo dobrze walczyć na sali UAM-u. No, co zrobić? No, nic na to nie poradzimy. Zawody sobie przeniesione do Plovdiv. No, pojedziemy tam i też damy z siebie jak najwięcej.
Paweł Kantorski. Paweł, bywasz na tych największych imprezach w różnych zakątkach całego świata. No, my tęsknimy jednak za tymi wielkimi światowymi imprezami, także tymi szermierczymi, tym bardziej, że mamy takie fantastyczne dziewczyny, które zdobywają wielkie laury, a tymczasem no nie ma. No, ja wiem, że no, trudno to jakoś tłumaczyć. Sytuacja jest wojenna po prostu w Europie.
No, w Europie rzeczywiście sytuacja jest bardzo napięta, generalnie politycznie. Ja politycznie się tutaj nie chciałbym wypowiadać, natomiast jestem trenerem w szkole sportowców i uczę walki fair play na planszach. Nie zajmuję się zupełnie polityką, natomiast to, że ten Puchar Świata się nie odbył, no to rzeczywiście jest to wina władz szermierczych. Dlatego światowych władz szermierczych, dlatego że jeżeli ktoś, czyli najwyższa instytucja sportowa, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nakłada sankcje i nie myśli o tym, co będzie za rok, gdy się rozpoczną Igrzyska Olimpijskie, po czym decyduje o tym, że w zasadzie federacje międzynarodowe mają same decydować, jak dopuszczać zawodników krajów walczących. Bo tu mówimy o Ukrainie, również, bo to są też walczący kraj, najeźdźcom jest wiadomo kto i tak dalej, ale to jest to wielki problem. O tym problemie nie myślano, ale zrzucono to na federację. I teraz federacje mają podejmować decyzje, każda indywidualnie, która nie miała udziału w podejmowaniu decyzji dotyczącej sankcji.
Czyli jakby brakuje też takiego głównego nurtu, który mógłby nakreślić Międzynarodowy Komitet Olimpijski, którego wszyscy by się trzymali. Z drugiej strony też no wiemy, że jednak przynajmniej w Europie Zachodniej, w naszej części Europy no dominuje retoryka antyrosyjska, która niekoniecznie dominuje na innych kontynentach. I to sprawiło, że ten szermiercza Federacja Światowa jest chyba no troszeczkę... Takiego użyję żargonowego słowa rozklekotana, myślę. Nie?
No ale wiele, zdaje się, że wiele sportowych federacji też patrzy na tak zwane liczenie głosów. Później tak. Z tych różnych kontynentów głosy są równoważne i wtedy no, biorą tak, się kłopoty.
Tenisowa w ogóle nie zareagowała. Mogę... Rosjanie grają, jeżdżą po świecie.
Jeśli mógłbym tutaj coś powiedzieć właśnie na ten temat, to właśnie... ta sytuacja spowodowała rzeczywiście taki bałagan i sportowy, i przygotowawczy. My nic nie wiemy, tutaj Julia dobrze powiedziała, była pandemia, też nie wiedzieliśmy, stąd przygotowujemy się normalnie, staramy się przygotować normalnie, żeby być ciągle gotowi, żeby nasze zawodniczki nie spadły poniżej jakiegoś poziomu. I tutaj jest rzeczywiście, dopiero tydzień temu wiemy, mamy sytuację, co będzie w najbliższych 2 miesiącach.
To sobie o tym porozmawiamy, jak zdobywać te punkty kwalifikacyjne do ewentualnego startu na Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024. To teraz proponujemy muzyczne nagrania, później powrócimy do naszej szermierczej, flirtowej rozmowy.
Już bez polityki postaram się porozmawiać.
Z Julią Walczyk, Klimaszyk, z Martyną Jelińską, Tomkiem Ciepłym i Pawłem Kantorskim.
Jeszcze tylko powiem, żeby tak kończyć polityczny temat, gdy z Pawłem rozmawialiśmy, gdy się to wszystko ważyło, to użył takich jednego ważnego stwierdzenia, że my się polityką raczej nie interesujemy, tylko jesteśmy ofiarami polityki. Tak, tak chyba.
Zgadzam
tak,
się.
Tak tę polityczną część
rozumiem. Wiele życia i my poświęcamy wiele dla zawodników i działaczy i wszyscy na tym straciliśmy, dlatego że polityka się wdarła, a my jesteśmy ofiarami tej polityki.
A politycznie jest także też numer telefonu do studia 61 8 654 654, gdyby ktoś chciał zadzwonić i porozmawiać z naszymi gracjami Floretu i z trenerami, serdecznie zachęcamy. Można nas słuchać także na stronie internetowej www.radiopoznań.fm. Na zegarze 16 minut po godzinie 21 powracamy do naszej szermierczej, florytowej rozmowy z naszymi gośćmi w studiu. Rozmawialiśmy, dlaczego nie odbywają się w najbliższy weekend zawody Pucharu Świata na poznańskim Morasku. Martyna Jelińska, Julia Walczyk-Klimaszyk, Tomasz Ciepły, Paweł Kantorski są w naszym studiu. No to powiedzmy w takim razie, bo znowu pewna mgła, tajemniczość, jeśli chodzi o zdobywanie tych rankingowych punktów do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Zresztą nie wiadomo do końca, co z tymi igrzyskami też będzie, w jakim kształcie się one odbędą. No ale jak mówiliście, musicie się przygotowywać, być na odpowiednim poziomie sportowym. Co w najbliższym czasie jest pewnego w takim razie przedmiotu? Panowie,
na początku maja lecimy do Płowdiw na Puchar Świata. Tam zaczynają się kwalifikacje olimpijskie, indywidualnie i drużynowo. To będzie nasz pierwszy start jakby w drużynie, który się liczy do igrzysk. Następnym pewnym turniejem jest Puchar Świata Grand Prix w Chinach, w Szanghaju. I kolejny będzie Puchar Świata drużynowy, to już będzie drugi w Tbilisi, w Gruzji i na tym jakby przed mistrzostwami Europy i przed mistrzostwami świata to by był koniec.
I no, tak jak pan mówił, w Płowdiw i drużynowo, indywidualnie,
tak,
a tam...
w Szanghaju indywidualnie, a w Gruzji będzie też drużynowo, indywidualnie.
Realne szanse na zbieranie tych punktów, jeśli chodzi o floret kobiet, to...
Na pewno są. Na pewno. Nie, no liczymy się z silną konkurencją. Naprawdę konkurencja jest silna. Współpracuję tutaj z Tomkiem na dobrych, jak to się mówi, nutach. Gramy do jednej bramki. I wydaje mi się, że no mamy dużo kłopotów i Tomasz ma dużo kłopotów. Ja również w części znaczącej mamy kłopoty. Przede wszystkim kłopoty finansowe z udziałem naszych zawodniczek na wyjazdach zagranicznych. I na
Ale to jest zaskakujące, od razu wchodzę w słowo, no bo mówi się, wszyscy dmuchają, chuchają na ten polski sport olimpijski, na polskie związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich, a tutaj pan mówi, że no, takie zawirowanie jakieś.
No jak powiem może za Tomka teraz, no, prawda jest taka, że jeżeli do Szanghaju, który jest liczony do klasyfikacji olimpijskiej, jako drugi turniej indywidualny, Grand Prix liczony za 1,5 punktu, to się jest bardzo cenny turniej, wysyłana ze związku jest tylko jedna zawodniczka, Julka Klimaszyk, Walczyk-Klimaszyk, reszta zawodniczek, która pojedzie, jedzie na częściowo na kosz własny, częściowo na kosz klubowy.
Czyli Polski Związek Szermierczy gwarantuje tylko już wyjazd jednego trenera, jednej zawodniczki.
Nie ma trenera nawet w tym momencie. Na pierwszej fazie nie było trenera. Teraz tutaj za porozumieniem, jak gdyby, no, o, tak jak powiedzenie stron.
Dobrze, to jedną rzecz chcę ustalić, bo trochę mi się nie chce wierzyć, żeby to chodzi bardziej o dystrybucję tych środków ze strony samego związku, bo trochę mi się nie chce wierzyć, że Ministerstwo Sportu nie przeznaczyło odpowiednich kwot na te eliminacje.
Ja tylko dwa słowa jeszcze. Mhm. Nie daje... Polski Związek Szermierczy w tym momencie nie daje równych możliwości startu zawodniczkom do rywalizacji i drużynowej, i indywidualnej. Sytuacja taka, że zawodniczka będąca najwyżej na liście kwalifikuje się imiennie na Igrzyska Olimpijskie. W tym momencie w pierwszej 50 mamy 3 lub 4 zawodniczki, nie pamiętam teraz dokładnie. I one mają wszystkie szanse takie same. Te zawodniczki bywały w finałach, bywały w 16 i tak dalej, mają szanse. Tym niestartującym nie masz szans.
A to panowie, to w tym momencie to ja nawet, nie wiem, oczywiście nie jestem na waszym miejscu, ale stanąłby przed wyborem, czy wysłać na przykład obecną w studiu Julię Walczyk-Klimaszyk, która jest wysoko w tym rankingu, ma spore szanse, czy na przykład którąś z dziewczyn, która jest niżej, ale mogłaby na przykład podbudować swój ranking. Nie można tak.
Nie. To już Polski Związek postawił na najlepszą zawodniczkę.
Aha, że najlepsza ma jechać i się wzmacniać.
Najlepsza, no bo to dopiero kwalifikacje zaczynają. No, Jula na razie jest 14 i będziemy chcieli, żeby wszystko zrobimy, żeby to utrzymała albo podniosła się w rankingu, ale nie startuje na takim turnieju, no to automatycznie.
A to się leci na łeb na szyję wtedy.
Tak. A tego nie chcemy.
Tylko szkoda, że pieniądze są tylko na jedną, że inne no nie tak, będą tak, budowały tak, tego
tym
rankingu.
Bardziej, że to też te zawody są punktowane jakby do polskiego rankingu, więc no, wysyłając jedną zawodniczkę z Polskiego Związku, to wtedy jedna może tylko zapunktować do polskiego rankingu. A gdzie resztę zawodniczki, które się biją o bycie w najlepszej czwórce, żeby pojechać na, jak się zakwalifikujemy oczywiście, na Igrzyska Olimpijskie drużynowe.
Mm-hmm. To jeszcze a propos indywidualnej kwalifikacji, bo to jakby dwutorowo się odbywa, to jaki jest ten krąg zawodniczek, które bierzemy pod uwagę, jeśli chodzi o olimpijskie kwalifikacje? No, Julia, no, siłą rzeczy jest w tej chwili takim numerem jeden, a no, ile takich zawodniczek jest? Ile obserwujecie jako trenerzy kadrowi?
Pierwsze 4 zespoły z listy klasyfikacyjnej za rok, czyli 30 marca 2014 roku, 4 zespoły pierwsze z tego się kwalifikują. I trenerzy wybierają swoich zawodników po 4. Mhm. Następna 4 to jest po jednym z kontynentu. Mhm. Czyli z Europy jeden zespół, z Afryki, z Azji, z Ameryki. Mhm. I to jest 8 zespołów, plus gospodarz. Mhm. Natomiast kwalifikacja olimpijska indywidualna, pierwszych 8 po odliczeniu tych zawodników...
Co już drużynowo pojadą, tak?
To w tym momencie, gdyby było, to wyjechała Julka. Lub... Jeżeli się nie mieści w tej ósemce najlepszej, zawodniczka, tak jak Martynka Jelińska, zakwalifikowała, jest tak zwany dodatkowy bój o jedno miejsce z Europy. Mhm. Bardzo trudno.
Martyna wygrała przed igrzyskami.
Tak, no jakby tak, nie wygrała, by nie
sukces,
pojechała.
Tak, to spory sukces. Wygranie tego dobijaka, to się tak właściwie nazywa, bo to już naprawdę niektórzy na oparach tam jeszcze ciągną, a wygrywają. To i tak się można na igrzyska zakwalifikować. Ale wróćmy do tego pytania. Jaki jest krąg kadrowy w takim razie? Ile jako trenerzy wy, Tomasz Ciepły, Paweł Kantorski, macie polskich florecistek na oku w kontekście walki o igrzyska olimpijskie?
No aktualnie jest 6 zawodniczek, które ma jakiekolwiek punkty z listy Puchary Świata, zrobione na Pucharach Świata. No jest Julia na pierwszym miejscu. Później jest Martyna Jelińska, jest jeszcze Karolina Żurawska, młoda zawodniczka juniorka z Torunia, której też brakuje niewiele do minimum, też jest w czołówce. Na liście rankingowej jest Aleksandra Jegrińska, która teraz dwa dni temu, trzy dni temu w Warszawie zajęła drugie miejsce.
Puchar Polski.
Jest oczywiście, tak, Puchar Polski. Jest oczywiście Martyna Synoracka, która wróciła po urodzeniu dziecka, więc ona też już jest jakby w pełni, trenuje. Też będzie na pewno się liczyła do tego. No i myślę, że jest jeszcze oczywiście Hania Łyczbińska, tak, która też jest bardzo wysoko w rankingu FIE, więc też będzie się liczyła. Jest Marika Krzanowska, więc to myślę, że na te 7 dziewczyn, myślę, że każda z nich ma bardzo duże szanse.
Jeżeli chodzi o te starty zagraniczne, to w ostatnim czasie najwięcej takiego pozytywnego zamieszania zrobił turniej Puchar Świata w Kairze.
Trzecie miejsce, Julia.
Tak? Przegrana z Włoszką Favaretto.
No, tak.
Bo te Włoszki to szaleją na tych planszach, prawda? Ja sam pamiętam tutaj te zawody właśnie przed rokiem, też znakomicie walczyły.
No tak, no myślę, że w każdym Pucharze Świata jedna z Włoszek jest na podium, więc no to świadczy też o ich mocy, że tak powiem, ale no myślę, że sprawił ten turniej w Kairu sprawił chyba największe emocje i przynajmniej dla mnie.
A to właśnie też najwięcej apetytu narobiło? Też to trzecie miejsce? Takiego na to, że jeszcze można cały czas zdobywać te laury, już nie mówię o tym wysokim rankingu i ewentualnym starcie na Igrzyskach Olimpijskich, no bo to kusi.
No trochę tak, ale trzeba przyznać, że to był mój pierwszy indywidualny seniorski sukces, więc może dał lekkie poczucie spełnienia i pokazał, że da się. Można gdzieś tam tą barierę przełamać i wydaje mi się, że tak dobrze nastroił przed tymi kwalifikacjami.
Ale tak stopniowo szłaś do góry, bo już tam gdzieś było wejście do ósemki, tak, już ocierałaś się o podium, teraz wreszcie jest to podium. Można powiedzieć, że tak kroczek do kroczku, po kroczku wchodzisz w górę, tak?
Tak, dlatego ten medal chyba tak dobrze smakuje, bo był właśnie taki długo wyczekiwany.
Nieprzypadkowy, a wywalczony.
Tak, dokładnie.
Tak, wyszarpany.
Uśmiecha się spokojnie Martyna Jelińska, bo ona bierze i tak będzie jakiś dobija, to i tak wygra i tak sobie pojedzie na te igrzyska do Paryża, ale już tak całkiem poważnie mówiąc, jeśli chodzi o ten kairski Puchar Świata, to też chyba może być zadowolona, no bo wejście do tej czołowej szesnastki i tam znowu ta Włoszka, tym razem już nie Favaretto, a Battini zdaje się była, która zajęła ostatecznie drugie miejsce w tym Pucharze Świata, z nią przegrałaś, ale to też tych punkcików trochę dało.
No, w końcu udało mi się na Pucharze Świata poczuć tego bakcyla i dobrze powalczyć, więc też tak jak tutaj Julia mówi, ten wynik mnie uskrzydlił. I mam nadzieję, że właśnie to mnie poniesie i w tych kwalifikacjach trochę lepiej pójdzie na tych Pucharach Światach. Już się nie mogę doczekać kolejnych startów.
Martyna, byłaś na pandemicznych igrzyskach w Tokio. No to teraz mam nadzieję, że będą normalne, niewojenne, niepandemiczne te igrzyska w Paryżu. Jak się posmakuje olimpijskiego startu, to chciałobyś jeszcze raz pojechać?
No oczywiście, tym bardziej, że to by zupełnie inaczej wyglądało, nie byłyby puste trybuny, a wiadomo jak ktoś jest i dopinguje, to naprawdę rzeczywiście zupełnie inaczej się walczy. Ja uwielbiam walczyć jak są właśnie kibice, przykład tutaj w Poznaniu jak zdobyłyśmy medal. No to są zupełnie inne emocje, można dzielić się z innymi i mam nadzieję właśnie, że doświadczymy tego i uda się pojechać.
Ale też ja wiem, że ciężko te igrzyska, które były w Tokio, porównać do czegokolwiek, ale myślę, że też ze sportowego, organizacyjnego punktu widzenia to też jest zupełnie inna impreza niż Puchar Świata, niż Mistrzostwa Świata Europy. Zupełnie jakaś inna półka, nawet przeciwniczki, niby te same, a ciut inne.
No powiem tak, że ja jak stanęłam do walki, to szczerze nie pamiętam pierwszej rundy. Ja byłam w takim stresie, że ja musiałam dopiero jak przyszłam, wróciłam do domu, odtworzyć sobie, zobaczyć, że ja naprawdę byłam tam i coś robiłam. Ja po walce nie wiedziałam, co się przez te 3 minuty pierwsze dzieje. To jest taki stres. Także no, w porównaniu do innych zawodów mistrzostw to jest zupełnie co innego. No ja już zasmakowałam, ale jestem głodna jeszcze bardziej.
Właśnie, pierwsza walka była wygrana, tak na szczęście.
Tak.
Mimo na niepamięci, ale wygrana. Dopiero druga przegrana, czyli ten bilans już jakiś jest, ale faktycznie dobrze byłoby poprawić.
Nie da się uniknąć tego olimpijskiego tematu, tym bardziej, że w programie Igrzysk Olimpijskich także drużynowy floret jest. Jakie tutaj w tym kontekście drużynowym mamy szanse?
No myślę, że...
Bo to byłoby najfajniejsze, bo mówię, no trochę...
Zakwalifikuje się drużyna, 4 zawodniczki
jadą. Wracam do tego sprzed roku, ale to było widać taki team spirit, kiedy no ta walka drużynowa też coś dodaje. To jest, wiadomo, szermierka, sport indywidualny, ale potem jak się walczy nie tylko dla siebie, ale dla narodowej reprezentacji, no to te emocje też udzielają się wszystkim obserwatorom, lub bardziej znającym się na szermierce, ale ta drużynówka to był, no dla mnie, ja to mocno przeżyłem, oglądając bardzo z bliska.
Oczywiście turniej drużynowy jest to całkiem coś innego niż turniej indywidualny. Wiadomo, jeden na drugiego...
Wiesz, co mówisz, nie?
Tak, jeden na drugi może polegać, musi polegać w takiej w drużynie. Tym bardziej, jeżeli to jest drużyna, która odnosiła już sukcesy, to więc dziewczyny się znają. Więc mam nadzieję, że jestem przekonany, że się zakwalifikujemy na Igrzyska Olimpijskie. Tak jak rozmawialiśmy parę lat temu, jak kończyłem karierę, to mi powiedzieli, że brakowało tych igrzysk. W mojej karierze tak brakowało, ale powiedziałem tobie, że pojadę z zawodnikami tam na pewno na jakieś Igrzyska Olimpijskie i mam nadzieję, że to będą te najbliższe.
A jakie mamy w takim razie szanse? Bo tutaj troszeczkę to inaczej wygląda. Paweł już tak troszeczkę wyłożył, ile drużyn się kwalifikuje. Właściwie jest 8 tylko miejsc. Jedno zabierają już gospodarze. Akurat jeśli chodzi o Paryż, to wiele nie osłabia, bo powiedzmy sobie szczerze, francuski to i tak by się zakwalifikowały, bo to jest potęga szermiercza, myślę, że nie ulega wątpliwości. Potem 4 najlepsze z rankingu i ewentualnie z kontynentów, to gdzie teraz ta Polska tutaj się znajduje?
Jesteśmy w czołówce, jesteśmy aktualnie na 8 miejscu, ale nie mamy za dużo co bronić. Niemki są przed nami, które musimy wyprzedzić, ale one bronią 3 miejsca na Mistrzostwach Europy, jeszcze na jakichś Pucharze Świata też były chyba 3 bodajże. My nie mamy aż tak wysokiego miejsca, bo ten Poznań, co był w ubiegłym roku, to on już w styczniu się wymienił na Paryż, gdzie zajęliśmy 7 miejsce, więc myślę, że pozycję wyjściową mamy bardzo dobrą. Musimy awansować do za każdym razem tej najlepszej 8. I dobijać się od domu. Jak już awansujemy do 4, to będzie super, a jak nie awansujemy, to musimy te 5-6 miejsce zajmować. Myślę, że to jest realne.
No i z kim tak rywalizujemy o to miejsce?
To tam będzie na
Węgierki?
Pewno... No Niemki i Węgierki, ale chociaż Węgierki tam się ostatnio coś posypały, bo tam jedna chyba najlepsza z nich kontuzję złapała na Pucharze Świata w Egipcie, więc myślę, że niech będzie Niemki i Węgierki.
No i tutaj wtedy mamy już spokój, wtedy możemy sobie odłożyć właściwie na bok ten ranking indywidualny i tą walkę indywidualną, bo są 4...
No trzy
zawodniczki. Tak,
trzy
i rezerwowa zawodniczki. Nie jedzie już? Nie,
rezerwowa jedzie, ale startuje drużynie tylko.
Aha, właśnie, ale aha, w drużynie, czyli indywidualnie, w turnieju indywidualnym 3, już tak kłopot bogactwa prawie, że...
Bardzo dobrze.
Tego trzymamy. A kiedy się te kwalifikacje zakończą? Bo to już tak pan mówił, w Szanghaju widzimy się, startujecie w pierwszym tym drużynowym Pucharze Świata i później... w Plovdiv, w Szanghaju indywidualny, a potem następny jest drużynowy.
I potem będą Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. I jeszcze cztery Puchary Świata od nowego sezonu. To tam myślę, że koło marca podejrzewam.
Czyli za rok.
30 marca kończy się drużyna.
30 marca. Czyli zaczął się teraz taki rok walki o...
Tak, patrzę teraz akurat... Dziwne, ale patrzę tym razem bardziej na panów niż na urocze panie. Na wprost siedzą, ale na zdrowie to za chwileczkę. Bo nie jest tak głośno o zmianach trenerów, selekcjonerów polskiej reprezentacji jak w piłce nożnej. Na przykład tam całe modlitwy nad Fernando Santoszem, czy będzie Michniewicz, czy nie. W końcu Santosza wybrali. Paweł Kantorski, Paweł, mówiąc brutalnie, zostałeś w pewnym momencie zluzowany z funkcji trenera Narodowej Reprezentacji Polski, którą przez wiele, wiele lat z powodzeniem pełniłeś. To teraz jest lepsza sytuacja, że już namaścili Tomka Ciepłego? Włodarze związku?
Powiem tak, jak myślę po prostu.
Jasne.
Za brak wyników. Bo radziłbym zarządowi komisji przejrzeć wyniki pozostałych trenerów, którzy zostali na swoich stanowiskach i porównać, jeżeli to był główny czynnik za brak wyników i postępu sportowego. Dlatego zostałem usunięty ze stanowiska. Usunięty, bo nie zostałem. Ja uważam się, że zostałem usunięty. A powołana została osoba zupełnie niekompetentna, ale to jest moja osobista, subiektywna ocena.
Ale mamy Tomka. Tomek, w jakim momencie ty się dowiedziałeś, że będziesz tym głównodowodzącym polską reprezentacją florecista?
Koniec zeszłego roku, tak?
Tak, to był grudzień zeszłego roku. Tak, 2 lata temu, jak dowiedziałem się, że pan Paweł będzie usunięty z funkcji trenera kadry olimpijskiej, złożyłem papiery na trenera kadry. Nie zostałem wtedy wybrany, został wybrany pan Piotr Majewski, ale chociaż wiedzieli, że chciałem i zadzwonili do mnie w ubiegłym roku w grudniu i...
Już poza konkursem.
Powiedz mi, to jest
wyciągnęli tąteczkę z konkursu, tak?
Tak, wyciągnęli może tąteczkę z konkursu i...
Już, przecież miałeś okazję pracować w różnych kategoriach wiekowych, także z reprezentantami i reprezentantkami Polski. To jest jednak trochę inna robota, taki jednak większy świecznik, że teraz masz takie fantastyczne dziewczyny, z którymi rozmawiasz sobie już o igrzyskach olimpijskich, o turniejach indywidualnych, drużynowych, a nie gdzieś tam tylko kończysz tylko na pułapie Mistrzostw Świata Europy, czy juniorek, czy juniorów, ale to
nie,
już jest...
oczywiście, jest zdecydowanie inaczej. Wydaje mi się, znaczy jestem przekonany, że zdecydowanie lepiej. No wcześniej współpracowałem z juniorami przez 6 lat. W 2017 roku zostałem powołany na stanowisko trenera kadry juniorów. No, zdobyłem 7 medali z chłopakami, 1 mistrzostw świata, mistrzostw srebrne medale mistrzostw Europy. No, powiem tak, może tych medali już wystarczy, trzeba normalnie w dorosłą kategorię wejść i mam nadzieję, że z dziewczynami się uda kolejne medale zdobyć.
Nie było nigdy wątpliwości, jeszcze dokończę ten wątek Tomasza Ciepłego, nie było nigdy wątpliwości, że zakończysz, pamiętam to zdanie, które powiedziałeś, że pewnie ta igrzyska to już z zawodniczkami bądź zawodnikami pojedziesz. Nie było nigdy wątpliwości, żeby przedłużyć tę swoją karierę sportową w roli szkoleniowca?
Moją karierę sportową?
Tak, tak.
Żeby przeskoczyć przejść
do trenera, do trenowania.
Nie. Myślę,
zawsze
że,
tak miało
myślę,
być.
Tak miało być.
Bo niektórzy szukają gdzieś tam swojego miejsca.
Nie. Wydaje mi się, że tak.
Nie
tak,
każdy
tak
florecista zostaje trenerem.
No nie każdy.
Ale też
ale
a propos,
się udało.
Jeszcze, żebym nie zapomniał, bo inne pytanie chcę zadać, ale a propos właśnie tej ciągłości, to taki reprezentacyjny wieloletni kolega Sławomir Mocek też teraz pracuje z kadrą młodzieżową, tak?
Floretu kobiet.
Tak. No, czyli też taka, powiedzmy, ciągłość tego waszego pokolenia zawodników sprzed 15-20 lat gdzieś tu się zachowuje.
Tak.
A Paweł, ty od ilu lat jesteś fechmistrzem?
Trenerem?
Nie, fechmistrzem nie jestem.
Jeszcze?
Nie jestem i na pewno nie będę. Z różnych powodów, ale to są moje osobiste powody. Natomiast pytanie chyba dotyczyło, panie Krzysztofie...
No jak długo pracujesz jako trener?
No właśnie to pfu. Chciałem to pfu, tylko to pfu. Musimy uzupełnić pewną liczbą.
25 i 40?
Nie, no jako trener...
To tyle nie wejdzie.
Pracuję od 25 roku życia, pracuję jako trener.
Aha, tak.
No, do 40. Zaczynałem już troszeczkę wcześniej, bo już trenerem byłem, niestety, ja byłem zawodnikiem średnim, nie słabym, ale średnim, wchodzącym do ósemki, do ten, raz wystąpiłem tylko w reprezentacji, no bo ktoś zachorował. Taka była prawda. Gdyby ktoś nie zachorował, byłby rezerwowy.
I zadzwonili wtedy.
Nie, pojechałem, byłem na tym turnieju, akurat ktoś zachorował, wystąpiłem w pierwszej reprezentacji. Natomiast pracowałem już w Legii. Pierwszym moim zawodnikiem był Irek Koszczewa. Późniejszy szpadzista i tak dalej, jak odszedłem, ale nie zostałem w Legii, wróciłem do Poznania. No i tak się potoczyły moje losy.
Świadomie o to zapytałem, bo jak w ogóle zaczęliśmy się tutaj w tym redakcyjnym gronie, właściwie w tym zestawie obecnie pracującym, to zawsze ten kantor był zawsze.
Chodziło się nagrywać o Szermierce
do kantora świętej pamięci Oszabli, Leszka Tylkowskiego i tak dalej. To
takie dwie ikony, jeżeli mówimy o trenerach Szermierki w Poznaniu, to był Leszek Tylkowski na AZS-ie, jeśli chodzi o szable, i Paweł Kantorski na Warcie, jeśli chodzi o florę.
No a kolejna właśnie... ikona siedzi, Tomek Ciepły, ale jeszcze musi popracować.
Na trenerską pracuje, natomiast a propos, jak doszło do tej współpracy, to był tak, został wybrany w końcu, zadzwonili do Ciepłego, dobra, biorę to w grudniu, prezent na święta i co?
Ile potem, płacicie?
A potem Ciepły dzwoni do Kantorskiego i zaprasza do współpracy?
Tak było? Tak właśnie było, idealnie.
I teraz trener współpracujący, ale to można czerpać z takiego doświadczenia trenera, który z zawodniczkami pracował znakomitymi, bo i przecież z Poznania Małgorzata Wojtkowiak i pozostałe kadrowiczki, Sylwia Gruchała też...
O nie, z Sylwią to najmniej pracowałem, bo jak przyjąłem reprezentację, to
już
Sylwia
kończyła?
Była po urlopie macierzyńskim i rozstanie z Sylwią na pewno nie było zbyt miłe. No, ja stawiałem wymagania, zasługi zasługami. Za zasługi to można jeździć na wakacje, ale nie na turnieje. Dziwnym trafem. No, nie będę zbyt wiele może powiadać.
Dobra, to już historia.
To już historia. To teraz zajmujemy się, obiecałem, że będę spoglądał teraz waszą stronę. Przypomnijmy sobie, bo może nieczęsto jest okazja tak dłużej porozmawiać o Szermierce, o Florecie, o wybitnych zawodniczkach. Ja nie boję się użyć takiego sformułowania. Julia, w twoim przypadku, bo nie jesteś poznanianką.
Pabianice.
Kiedy był ten transfer?
Transfer był na studia, czyli myślę, że około 2000, 17-18 rok.
A początek kariery zupełnie, ile lat miałaś?
9.
Jak to w tych Pabianicach się zaczęło? To tak powiedzmy, to zatrzymajmy się przy Julii.
No właśnie. No.
Dobra.
Takie szermiercze CV. My zapiszemy, bo jak trenerką będziesz chciała być, to już okay. Będzie zapisane.
No to u mnie może tak
na
trochę...
Na igrzyskach się przyda. No.
Śmiesznie, bo byłam fanką Gwiezdnych Wojen i gdzieś tam rodziców cały czas nękałam, żeby się ze mną bawili i walczyli na te miecze świetlne. I w końcu chyba mieli mnie dosyć i dziadek gdzieś tam zaproponował, żeby zacząć trenować szermierkę i zaprowadził mnie na pierwszy trening i tak by zostało.
A tam są tradycje szermiercze w Pabianicach?
Tak, dokładnie, w Zjednoczonych, tak. Mhm.
I potem było szukanie takiego lepszego klubu, ten Poznań był naturalnym wyborem, czy trzeba było namówić, dzwonili trenerzy z klubu poznańskiego.
A wcześniej jakie były sukcesy te pabianickie? Jeszcze już od razu zaskoczyłaś tak, że powiedzieli, o kurczę, to jest ten talent na planszy? Pierwsi trenerze?
Nie wiem, czy tak było, ale no miałam już sukcesy w Zjednoczonych, medale Mistrzostw Polski i drużynowe medale Mistrzostw Europy już jako kadra Polski, ale jeżeli chodzi o ten transfer do Poznania, no to miałam taki dobry timing z trenerem Kantorskim, bo akurat wrócił z Egiptu zaczął się właśnie tworzyć ten ośrodek w Poznaniu.
Na uniwersytecie.
Tak, na uniwersytecie i tak tam pojechałam. Mhm.
No to na razie tyle zwierzeń Julii Walczyk-Klimaszek, za chwilę zwierzenia Martyny Jelińskiej, ale my odbieramy
proszę
telefon.
Proszę słuchawki założyć,
618-654-654. Słuchamy, jesteśmy na antenie.
Halo?
Dobry wieczór. Z Poznania z tej strony. Chciałam w pierwszej kolejności podziękować i zawodnikom i przede wszystkim trenerom za to, że dodają nam tyle emocji, bo szermierka jest przepięknym sportem. Nie mam do Państwa pytań, ale trzymam kciuki i jestem przekonana, że na tych igrzyskach pokażecie, co potraficie, także dziękuję raz jeszcze i mocno trzymam za Was wszystkich.
A kciuki. Czy Pani może uprawiała szermierkę?
Nie uprawiam szermierki, ale śledzę tutaj poczynania i zawodników, i zawodniczek, i pana Tomasza Ciepłego, także nie uprawiałam, natomiast jak najbardziej jakąś tam wiedzę, jeżeli chodzi tutaj o świat szermierczy mam, także raz jeszcze mocno trzymam kciuki.
Dziękujemy serdecznie za ten miły telefon. Myślę, że uśmiechnęli się szeroko nasi goście w studiu. Julka Walczyk-Klimaszczyk, Martyna Jelińska, Tomek Ciepły i Paweł Kantorski. No to tutaj były Gwiezdne Wojny w Pabianicach.
A w Toruniu co było?
No, Gwiazdy i Kopernik. Prawda? Jak to było? Martyna Jelińska.
No, u mnie wyglądało tak, że byłam dzieckiem, które właśnie co chwilę uciekało na podwórko i chciało gdzieś tam biegać i miało dużo energii. No i w szkole był nabór do szkoły szermierczej, a że mój tata kiedyś trenował szable, więc zapisał mnie na te zajęcia i tak zostało, więc trochę kontynuuję jego karierę, można powiedzieć.
Mhm. I też był ten Toruń i potem też transfer do Poznania, ale nie do klubu uniwersyteckiego, jak w przypadku Julii, tylko AZS AWF Poznań, tak?
Tak, no transfer był około 3 lata temu. No z różnych względów, przede wszystkim, że w Toruniu klub upadł, było bardzo mało zawodników, więc no musiałam podjąć jakieś decyzje, żeby no nie cofać się w rozwoju, tylko po prostu być coraz lepsza, a cel był po prostu igrzyska, więc no to nie była łatwa decyzja, bo to tak nagle też wyszło, no ale myślę, że na lepiej.
A jak trafiłyście do florety, bo to są trzy bronie, to był gdzieś przypadek, że akurat takie kluby były, które się specjalizowały we florecie, bo jeszcze jest szabla, jeszcze jest szpada?
Tak, no u mnie w Toruniu była też szpada i floret, ale zdecydowanie więcej osób było na florecie, myślę, że to tak właśnie wyglądało w większości krajów.
U mnie w Pabianicach był tylko floret, więc ja chyba wyboru. Jak zaczynałam trenować, to nawet nie wiedziałam, są różne bronie, więc...
A panowie, nie wiem, najtrudniejszy jest floret? Bo tak, pole trafienia jest najmniejsze, jeżeli tak już mamy rozmawiać i też trochę słuchaczy też wyedukować, bo tylko korpus właściwie, tam jest punkt, jest też konwencja, tak? Czyli natarcie ma priorytet przed przeciwnatarciem, czyli niejako tak, to tak. Ofensywne jest, że tak powiem, podejście. w przeciwieństwie do na przykład, jeśli dobrze teraz pamiętam, szpady, gdzie właściwie byle tknięcie w jakąkolwiek część ciała, w duży palec, już jest punkt. A tu jest najtrudniej trafić. Jest faktycznie coś, że ten floret jest najtrudniejszy? Trenerów w takim razie pytam. Paweł, z 40-letnim doświadczeniem.
No taka prawda. Ale czy floret jest najtrudniejszym? Wszystkie bronie są dziś na tak wysokim poziomie sportowym. Jest pełna specjalizacja w zasadzie od dzieci, które przychodzą. Właściwie się już rozdziela na szable, szpadę i floret. I tutaj nie ma porównywania, kto jest lepsze. Floret nigdy nie był bronią waleczną. Mhm. Był zawsze bronią, którą się uczyło władać, uczyło się władać w tunku. Natomiast szabla i szpada były broni bojowymi i ten. A to floret salonowy. Mhm. Na salonach, tak. Pojedynki, zabawa.
No bo na polu bitwy to albo szabla, albo szpada.
Albo szpada, tak, oczywiście.
Nigdy Wołodyjowski w życiu by floretu do ręki nie wziął, tak, nie wiedział, co to było.
A dzisiejszy poziom sportowy i nauka techniki w szabli, szpadzie, florecie jest tak samo trudna. No,
a ciężko
potrzeba,
już się przenieść,
potrzeba bo... minimum 7-8 treningów w tygodniu, po 2 godziny.
No bo wielu zawodników jeszcze zmienia. No, na przykład w Poznaniu mieliśmy przykład Bogny Jóźwiak, która właściwie zasłynęła z szabli, tu była olimpijką, natomiast zaczynała też we florecie w Warcie Poznań.
No, szabla jako we florecie w szabla kobiet została stworzona jako ostatnia. Jako ostatnia.
Czyli pierwszy był floret, czyli...
pierwsze igrzyska były tylko, kobiety startowały tylko i wyłącznie we floretach i jeszcze bardzo ładnie, bo w spódniczkach.
Naprawdę. No, znaczy jedna z pierwszych konkurencji olimpijskich właściwie, tak?
Na pierwszych igrzyskach oczywiście była
szermierka. I to był floret.
I to był floret mężczyzn, floret kobiet i tu kobiety już startowały przy pięknych czarnych spódniczkach.
Czarnych wtedy?
Tak,
o,
czarnych.
To teraz białe.
Tu ma białe dresy, bo biała kurtka szermiercza była polem trafień. Mhm. No, spódniczki, jak tam ktoś tam trafił, no to było widać, że nie. Tak to, bynajmniej opisują to.
Ale jeżeli ktoś w wieku
ale
już...
Ale wtedy nie były podłączone do tych... Nie.
Na lampki. To jeszcze się na lampki nie oglądało wtedy szermierki, co teraz pewnie ułatwia. No bądźmy szczerze, no trudno czasami w odbiorze konkurencję. No w telewizji naprawdę trzeba dobrych zbliżeń, żeby dostrzec faktycznie te wszystkie trafienia, niuanse, pewnie dobrego komentarza, kto to wszystko wytłumaczy. I no nie oszukujmy się, w odbiorze trudna konkurencja, panie Tomku.
Znaczy, no, bardzo dobrze to widać, jak jest nagrywane walki i jest powtarzane na zwolnionym tempie, to wtedy widać to trafienie, a tak jakby kibic, no to no, jest naprawdę ciężko, żeby zobaczył, no chyba, że sędzia bardzo dobrze pokazuje, co było po kolei, jaka była akcja i no wtedy... Można to zrozumieć przez laika, który przyszedł.
Mamy olimpijskiego sędziego poznaniaka Andrzeja Witkowskiego,
który jest związanego z AZS-em UAM-em Poznań, czyli akurat klubem Pawła Kantorskiego.
Tak. Andrzej już bodajże na dwóch igrzyskach, czy na trzech był, ale co 4 lata jeździ, więc jest tak. Jest jednym z najlepszych sędziów w Polsce i myślę, że na kolejnych igrzyskach też go zobaczymy.
To teraz... Tak, trudna w odbiorze faktycznie często, no, jest dużym ułatwieniem idąc na zawody szermiercze, jednak sygnalizacja tych lampek, tak, to tam pozwala chociażby emocje złapać tej konkurencji, ale tak czasami rozmawiam z tymi, którzy wybierają gdzieś tę szermierkę, nawet w młodym wieku, niekoniecznie zostają szermierzami. Coś jest, że ludzi to wciąga. Co was wciągnęło do szermierki jako zawodników? Tomasz Ciepły, były reprezentant Polski.
Nie, na pewno rywalizacja. Ja uwielbiam rywalizować, uwielbiam wszystkie dyscypliny sportu bodajże. Umiem po trochu we wszystko grać, bawić się i wydaje mi się, że rywalizacja to jest najważniejsze i to jest to, co ja potrzebuję po prostu w życiu.
Mhm. A dziewczyny? To tak było, że z tych Gwiezdnych Wojen Julia faktycznie zachwyciłaś tego bakcyla, że to jest to, że ci się podobało, że tu jest naprawdę stalowa broń w ręce, nie świetny miecz, ale stal?
No właśnie tutaj trochę się okazało, że jednak to nie są miecze świetne na tej fermierce, ale chyba mi się, przynajmniej teraz, bo jak byłam mała, to nie pamiętam co, mi się wydaje, że najbardziej to chyba ta cała nasza grupa, cały klub mnie przyciągnął, bo mieliśmy taką super atmosferę, że to naprawdę dzieciaki przyciąga, ale teraz wydaje mi się, że to żadna walka szermiercza nie jest taka sama i można walczyć na treningu cały czas, ale nigdy nie będzie dwóch takich samych walk, więc chyba to mi się najbardziej podoba.
Martyna?
Tak, no i... To, że jak walczymy, to tak naprawdę to jest takie jakby szachy. odczytujemy właśnie zawodnika, nie zawsze robimy ciągle to samo, każda akcja jest inna, każda walka jest inna, raz przegra z tym przeciwnikiem, raz może wygrać, no to po prostu może zaskoczyć, tak samo jedziesz na zawody, stawiasz na jakiegoś zawodnika, a tu cię zaskoczy jakaś dziewczyna, która, na którą byś nie stawiał i wygrywa.
Paweł no, prosi o głos.
Tak. Nie, tylko chciałem dopowiedzieć, że szermierka przede wszystkim uczy pokory. O. Nie ma takich zawodników, zawodniczych w najmniejszym wieku, od, gdy tylko zaczynają, że zaczynają od zwycięstw i kończą na zwycięstwach. Mhm. Uczy pokory, uczy dzieci przegrywać, są płacze, rozpacze rodziców i tak dalej, i tak dalej. Te dzieci są już nauczone i z biegiem czasu, to oczywiście zostają takie zawodniczki najlepsze, ale wielu szermierzy bardzo średnich osiąga bardzo dobre życiowe rezultaty. A poza tym kluby wiążą się. Sport indywidualny, no my jesteśmy więcej przebywamy z sobą niż z rodziną.
No i też o atmosferze. Julia mówiła o atmosferze. Jak trener jest fajny i fajna atmosfera w klubie, to dzieci chętnie na treningi przecież przychodzą. I to już nie tylko szermierki dotyczy.
Ale i vice versa. Te dzieci są też fantastyczne. One są, bardzo dużo jest indywidualizacji w szermierce, indywidualnych charakterów, ale dogrywają się i są fajni, naprawdę.
Jest coś takiego jak zawód florecistka, bo chcę właściwie dojść do pytania, macie czas jeszcze oprócz trenowania na normalne życie?
No tak naprawdę jak chce się profesjonalnie trenować, no to jest całe życie i codziennie poświęcamy się temu, ciężko się jest odizolować, tym bardziej, że po tylu latach, ja na przykład trenuję 21 lat, to większość moich znajomych to jest tego grona.
Prawie trenera Kandowskiego dogonisz.
No mam taki zamiar, nie ukrywam. No i wszyscy praktycznie moi znajomi to są z grona szermierczego, więc myślę, że to jest...
Dobra, to teraz idziemy brutalnie i wprost. Stypendia ministerialne, olimpijskie, taki jest sposób na życie tego zawodowego sportowca, zawodowej sportsmenki w waszym przypadku, czy jeszcze gdzieś tam, nie wiem, trzeba dorabiać, umowy zlecenia brać? Takie życiowe pytanie.
No akurat udało nam się tutaj z Julią, że wspiera nas wojsko, więc nie musimy gdzieś biegać i gdzieś dorabiać właśnie tam w pracy, więc my mamy bardzo duże wsparcie. No i swobodnie możemy trenować.
Czy jesteście także w tym zespole sportowym Wojska Polskiego? Uh-huh.
Tak, tak.
No. Stopnie szeregowcy, czy już starszy szeregowiec?
No tu starsza szeregowa, a tu za kilka dni Julka też właśnie awans.
A, będzie za chwileczkę.
Nie, to beleczki idą.
Inny stopień zaszeregowania też, więc za tym pójdzie. Ja się teraz do panów odwracam, bo taki mały, trochę taki przegląd kadr, bo oprócz tego, że oczywiście jesteście trenerami kadrowymi, Tomasz Ciepły, pierwszy trener współpracujący, Paweł Kantorski, jesteście związani z konkretnymi klubami, Paweł AZS, UAM Poznań, czy już tak?
Nie, ja nigdy nie byłem związany z klubem, to prawda, jestem wykładowcą na uniwersytecie, ale nigdy po przyjeździe z Kairu i objęciu reprezentacji, mimo tam licznych propozycji, nigdy nie podjąłem pracy zawodowej w klubie. Aha. Jestem rzeczywiście, rektor Marciniak poprosił, chciał bardzo, abym był na pół etatu takim starszym wykładowcą na uniwersytecie.
I to się teraz rozwinęło.
I tak prowadzę zajęcia szermierki, wykłady i takie rzeczy. Mhm. Ale jako nie jestem trenerem klubowym.
Aha, ale
znaczy jestem trenerem Julki, jestem dalej, ale do klubu nie należę.
Mhm. Ale tak klub na UAM-ie, tak jak już pan spogląda na to jest funkcjonuje.
Tak, no to się kojarzy. Oczywiście, że się kojarzy z klubem UAM-em, no bo trudno, żeby nie.
Natomiast AZS AWF Poznań, Tomasz Ciepły, to jest takie trochę przedłużenie tej dawnej potęgi Warty Poznań. Tak to widzę. Tak, jest coś w tym, bo też wychowanek Warty, tak Warty Poznań
się,
oczywiście.
Się,
i to się wszystko z tej Wildy i w pewnym momencie w Warcie takie tąpnięcie chyba...
Z Wildy na Wildę.
No właśnie, bo AWF też administracyjnie na pewno jest na Wildzie. Tak. Ale też to się kiedyś tak trochę przesunęło, ten ciężar tej seniorskiej szermierki właśnie na AWF.
To jeszcze przed wyjazdem pana Pawła Konturskiego. Tak, tutaj razem
tak, Paweł w tym uczestniczył
też trochę. Z trenerem Włodzimierzem Wycławkiem, tam chyba decyzje zapadły. Nie pamiętam tego, bo jeszcze byłem zawodnikiem, nie interesowałem się tym. Powiedzieli, że się przenosimy.
Tak, no to
może oddam głos.
Rektor Osiński.
Wszystko się kręci wokół floretu.
Nie, rektor Osiński był tak przyjazny. Włodek Węcławek i ja, i Witkowscy, bracia Witkowscy zostali w Warcie. To była taka umowa. My otworzyliśmy dzięki rektorowi sekcji AZS-u AWF-u, żeby tylko i wyłącznie czerpać korzyści z ACSS-ów, Akademickich Centrów Sportowych, gdzie Tomek Ciepły, Agata Kantorska, Wojtkowiak, nie wszyscy łapali się na wyjazdy, bo też tylko czterech finansował związek. I teraz, żeby zapewnić, Martyna Snoracka jeszcze była, dla wszystkich, Andrzej Witkowski, Mateusz Witkowski, tak wszystkich trzeba było wysyłać, bo to była czołówka Polski. A klub miejski nie otrzymywał takich środków. Stąd seniorów przenieśliśmy do tego i część została w Warcie, no i tak już zostało.
I teraz mamy właściwie w Poznaniu trzy floretowe kluby. Zawsze wszystko się kręciło wokół Warty, a teraz jest AZS-u AM Poznań, AZS AWF Poznań i jeszcze Warta Poznań też cały czas funkcjonuje.
I oni się wszyscy znają.
I nawet trenują, bo przecież
znają się, razem trenują.
Centrum Białej Broni na Warcie właściwie jest miejscem treningów reprezentantek Polski właściwie z różnych klubów.
Czy trenujemy na Warcie, czy na AWF-ie, czy tam młodzi zawodnicy też idą na Wartę, więc my tam jakby trenujemy wspólnie, mamy jeden cel, żeby medale zdobywać na mistrzowskich imprezach i żeby wszystko zostało w Poznaniu.
I cały polski floret właściwie jest w Poznaniu, bo jak się patrzy na skład reprezentacji Polski, to dziewczyny, i UAM, i AWF, i właściwie czy dojdzie do tego Łyczbińska, czy ktokolwiek inny.
I dochodzą chłopacy z AZS.
Adrian Wojtkowiak, to właściwie tak teraz takie, to musimy też te nazwiska wspomnieć. Trochę tej młodzieży jest, bo co jakiś czas też docierają do nas wyniki o dobrych występach młodzieży, czy też Antonina Lachman na przykład też.
Tak, ostatnio medale tam były na Mistrzostwach Europy w drużynie. Więc cały czas staramy się gdzieś tam jakiś medal
ukraść.
Bo
i są też imprezy i to jest imponujące, już tak mówię, no tutaj mamy gwiazdy tej broni, jeśli chodzi o polską reprezentację, ale jak się na przykład pójdzie na taki europejski festiwal szermiarczy na Morasko, to ten widok jest imponujący i tych młodych ludzi też, Tomek, mieliśmy okazję często się tam podczas tej imprezy spotykać, bo też te perełki można wyłapać, bo z tej wielkiej masy rodzą się mistrzowie, mistrzynie mistrzowie.
Tak, ci co są w czołówce, wiadomo, że oni zostaną przez najbliższe kilka lat, nie? I za parę lat będziemy ich widzieli na mistrzostwach Europy czy świata.
Ale chyba jest dopływ do tej dyscypliny sportu. Szermierka jest modna? Takie mam wrażenie. Bo patrzę na liczbę uczestników.
Warta Muszkieterowi i tak dalej. I brakuje porządnej hali. To jest dwóch rzeczy, czego w Poznaniu brakuje. Ale dzieci nie brakuje. Warta zrzesza, Warta, Muszkieterowie, Warta, tam trenuje najczęściej, około 320 uczestników.
No tak, to już można porównywać się.
Mamy o tyle dobrze, że mamy nabór do szkoły podstawowej, zespołu szkół numer 5 przy ulicy Różanej.
I to też legendarna szkoła, jeśli chodzi o szermierkę.
Chyba tam bodajże od 50 lat szkoli młodych szermierzy.
To dużo niż potem... trener Kantorski.
Tak, bo to pan Kunze chyba zakładał, więc dużo
Olimpijczyk,
niż...
Ale właśnie z tej szkoły Bogna, Tomek, Gosia
Wojtkowiak, Martyna, więc tam Maciej Bem, czy tam był jeszcze Koper, Damian, Mikołaj Baściński, tam medaliści Mistrzostw Europy, Świata, no i te trzy olimpijki, Bogna, Martyna i Gosia, więc wszystko z tej szkoły, więc nabór jest do szkoły, do klas sportowych, serdecznie zapraszamy.
No właśnie, piękna tradycja, z której rodzą się medale.
Dobra puenta. I jeszcze do tego dochodzą transfery z Pabianic i z Torunia, czyli faktycznie...
Z Gwiezdnych Wojen i od Kopernika.
Zbudowaliśmy tutaj naprawdę firmament polskiej szermierki, jeśli chodzi o kobiecy floret, ale też na zegarek poglądamy,
tak
bo tu audycja nie jest na punkty, jak w florecie, ale czasu też musicie pilnować, bo jak minie czas na walkę,
też przegramy.
To też jest tak,
fajnie, dziękujemy serdecznie, że znaleźliście czas. Wiem, że niektórzy od razu po treningu tutaj się pojawili. No, dziewczyny, za was przede wszystkim ściskamy kciuki, no bo jeśli wy będziecie zdobywać te rankingowe punkty, jeśli pojedziecie na igrzyska, to dumni będą ci panowie. Julia Walczyk-Klimaszyk, Martyna Patrycja Anastazja Jelińska, Tomasz Ciepły, Paweł Kantorski byli naszymi szermierczymi, florytowymi gośćmi w audycji Sportowa Arena. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Rafał Polacki. Dzwonił i zapraszał i przygotował tę audycję także
Grzegorz Hołasik.
I skromnie sprzed mikrofonu do usłyszenia mówi Krzysztof Ratajczak.
Sportowa Arena.